To jest coś pięknego, zadziwiającego, niesamowitego, kiedy widzisz, jak Bóg wchodzi w życie człowieka, że Bóg przygotowuje sobie człowieka, ale jakby nie brzydzi się mnie dotknąć, bierze mnie takiego, jakim jestem. My przed Panem Bogiem często się zakazujemy, pokazujemy to, co najlepsze, skrzętnie ukrywając to, co w nas trudne. Chwalimy się często przed Panem Bogiem, bo traktujemy Go jak człowieka, przed którym gramy. A tymczasem Bóg mnie bierze takim, jakim jestem. Nie po to, żeby to zaakceptować, przyklepać, ale Bóg wchodzi w moją historię. To, co dzisiaj zobaczymy u Jakuba, to kolejny postęp na drodze wiary. Ogromny postęp, ale to wszystko dzieje się również w czasie ludzkiego tylko patrzenia, kombinowania. Jest to przepięknie pokazane, kiedy jego żona Lea i żona Rachela wręcz ścigają się ze sobą, między sobą, o to, która mu więcej dzieci urodzi, bo wtedy przed mężem będzie zasługiwała na większy prestiż, na większą jakby wdzięczność, na większą miłość. Lea już mu urodziła 4 synów, Rachela ma zamknięte łono. Lea jest jakby wręcz znienawidzona, nielubiana, żeby to lekko zabrzmiało przez Jakuba, a mimo to rodzi mu dzieci. Rachela, która znowu jest bardzo przez niego uwielbiana, kochana, ma zamknięte łono. Nie tak jak Bóg myśli człowiek. Nie tak jak człowiek robi Bóg. Miłość po ludzku nie zawsze owocuje. Miłość nie owocuje tak jak człowiek tego sobie życzy. Tak jak człowiek to zaplanuje. Tak naprawdę Jakuba spotyka dokładnie to samo, co spotkało już jego ojca Abrahama, ojca wiary, ojca w wierze. Sara też nie mogła mieć dzieci. U Jakuba jest ta różnica podstawowa, że on jakby od razu biegnie po ratunek do Boga. Abraham długo na to czekał. Kiedy Rachela mówi do niego, że chyba przyjdzie jej umrzeć, Jakub odpowiada jej, że to nie jest jego sprawa, że nie ma dzieci. Niesamowite. Że to do Boga trzeba się zwrócić. O owoc miłości, żeby moje życie miało sens, do Boga się trzeba zwrócić. To nie moja zasługa, to nie moje działanie. Niesamowite jest to, że w sumie tych dzieci jest kilkanaście. W ten sposób rodzi się z Jakuba, rodzi się to, co Bóg powiedział Abrahamowi i Izaakowi, że potomstwo będzie tak liczne, potomstwo wiary. Z Jakuba rodzi się kilkanaście pokoleń, które potem utworzą podstawowy lud Izraela, który Bóg będzie prowadził. Rodzi się Kościół, lud pielgrzymujący, lud w drodze, lud uczący się Boga. Tak naprawdę Jakuba nie spotyka nic ponad to, co spotkało już ojca jego, ojca według wiary, przypominam, Abrahama. Tak samo mnie nie spotyka nic więcej. To wszystko już było. To wszystko w historii już było, więc masz kalkę, masz wzór, bierz i czytaj. Jest napisane w Piśmie Świętym, biec i je spożywaj, bo to wszystko już jest. I kiedy przyjdzie zawirowanie w twoim życiu, nie mów, że nie wiesz, co robić. Nie leć do psychologa od razu, za wszelką cenę. Przed Bogiem stań. Na Niego spójrz. Na Boga spójrz. To wszystko już tutaj było. Patrzymy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Patrz na Jezusa, o tym patrzeniu na Boga jeszcze dzisiaj będzie. Bóg w pewnym momencie lituje się nad Rachelą, wysłuchał jej, otworzył jej łono. Poczęła, urodziła syna. Józef było mu na imię. To jest ten Józef, za sprawą którego Izraelici przejdą przez Egipt, znajdą się w Egipcie, przejdą przez Egipt, żeby przekonać się już nie w pojedynkę, ale jako Kościół, że Bóg prowadzi, że Bóg prowadzi. Proszę zobaczyć, to co my często odczytujemy jako nieszczęście, jako odwrócenie się Boga, Bóg, nie pasuje mi to słowo, wykorzystuje, ale Bóg odnajduje się w tym naszym jakoby nieszczęściu. Ile musieli czekać na tego upragnionego Józefa? To jest ten, który potem wielkie rzeczy przygotuje dla całego Izraela. Tak naprawdę dzieje się to Boże błogosławieństwo, ta Boża obietnica, którą Bóg zapowiedział. Wśród tych niezliczonych ilości potomków wiary abrahamowych, wśród tym że tak powiem, wyścigu w rodzeniu dzieci pomiędzy Leą a Rachelą dzieje się to, co Bóg zapowiedział. Twoje potomstwo będzie tak liczne. Jakub się bogaci. Czyż i Abraham nie był w pewnym momencie obrzydliwie bogaty? Jakub się bogaci również materialnie. Cały czas, pamiętamy, jest na długiej służbie u swojego teścia Labana. Czy Abraham nie odkrył, że wiele zgromadził, ale tak naprawdę to nie jest jego? Jakub zgromadził wielkie bogactwo, ale wciąż to wszystko było dzierżawą. Należało to do Labana, jemu służył, więc ucieka się do fortelu. Jako zmyślny, przebiegły człowiek idzie po rozum do głowy i stopniowo pod bokiem swojego teścia bogaci się tak, że tamten tego w ogóle nie spostrzega. I w pewnym momencie Jakub staje się człowiekiem bardzo zamożnym. Ma liczne trzody, niewolnice, sługi, wielbłądy, osły, ma potomków. Jest bogatym człowiekiem, ale nie żyje samodzielnie. On nie jest wolny, on jest zależny od kogoś. On jest zależny od kogoś, od Labana. I w pewnym momencie decyduje się na bardzo męski krok, na bardzo ludzki krok, odważny krok. On ucieka od Labana. Kto jest przy tobie na zawsze? Kto jest przy tobie naprawdę? To jest bardzo ważne pytanie. Czy ci, wśród których jesteś, wśród których żyjesz, czy to są ci ludzie, którzy wyzwalają w tobie dobro? Czy też musisz przy nich kombinować, ścigać się z nimi, żeby było na twoje, żeby ich nie obrazić? Najchętniej to byś to wszystko rzucił w pioruny i poszedł w siną dal. Kto jest przy tobie naprawdę? Pomyśl. Jakub bierze całe swoje bogactwo i ucieka od Labana. Bierze swoje żony, bierze swoich niewolników, sługi, bierze swój majątek i ucieka od Labana. Ten nie pozostawia tego płazem, ściga go, ale szczęśliwie udaje mu się z tego wszystkiego wyjść. Szczęśliwie udaje mu się zostawić tą zależność za sobą. Bóg nie będzie czekał, aż ty łaskawie ruszysz palcem w bucie. Ty musisz działać. Ty musisz prowadzić swoje życie, bo to w twoim życiu odnajduje się Bóg. To jest ciekawe, że Laban został w pewien sposób złupiony. Jakub dorabia się kosztem Labana. Mówi ci to coś? Abraham dorobił się kosztem Egipcjan. To, co go dusiło, to, co powodowało, że drżał o swoje życie, stało się dla niego źródłem bogactwa. Kto jest przy tobie? Dzięki komu tak naprawdę zawdzięczasz swoje życie? Ale jednocześnie przed czym uciekasz w życiu i dlaczego? Przed czym uciekasz i dlaczego? Przed kim uciekasz i dlaczego? Jakub wyrusza w drogę. W pewnym momencie Bóg go stawia w takiej sytuacji, z której już nie ma ucieczki. Stawia go w takiej sytuacji, w której wreszcie trzeba stanąć przed Bogiem. Możesz uciekać przed ludźmi. Możesz uciekać przed różnymi sytuacjami. Możesz uciekać przed sobą i grać w nieskończoność, oszukując samego siebie nawet. Ale stajesz przed Bogiem. Staniesz przed Bogiem. Przed Nim się nie ucieknie. I Pan Bóg jakoś to kapitalnie zaaranżował, że wreszcie ten kiwający wszystkich, ten faulujący wszystkich Jakub staje przed nim. Jak to się stało? Kiedy Jakub uciekł od Labana, jakby załatwił z nim sprawę pojednawczą, uciekł się do dyplomacji, udało mu się sprawę zażegnać, wyłagodzić, w pewnym momencie dostaje informację: przeciwko tobie idzie twój brat, Ezaw, ten, któremu wykradłeś pierworództwo, błogosławieństwo przynależne pierworodnemu synowi. Idzie naprzeciw tobie z 400 ludźmi. Ty przez całe lata u Labana pracowałeś jako pasterz, znasz się na zwierzętach, umiesz kiwać ludzi, ale oto naprzeciwko ciebie wychodzi wojownik, wychodzi łucznik, wychodzi ten, który umie polować na zwierzęta, a więc umie zapolować również na ciebie. co pamięta Jakub. Przez tyle lat nie widział Ezawa. Jaki obraz Ezawa nosi w sobie? Drży przed nim. Kolana mu stukają. On się boi spotkania. Oto wychodzi ten, który był na niego swego czasu wściekły, któremu podstępnie zabrał jego własność. Jakub przygotowuje się na spotkanie. Ucieka się do dyplomacji. Ucieka się do swoich starych, utartych schematów. Próbuje tego, na czym się zna. Nie wychodzi do walki. Nie staje twarzą w twarz. Uwaga, tak naprawdę nie wie, że to Bóg prowadzi go na spotkanie ze sobą. Najpierw ze sobą samym. Uwaga, Jakubie, musisz stanąć przed sobą samym. Dopiero później, z prawdą o sobie, staniesz przed Bogiem. Nie z tym uładzonym uśmiechem numer 8, maską numer 4, z pobożnością numer 2, jaki to jestem święty, albo jaki to jestem już grzeszny, takiego grzesznika jak ja na świecie nie ma. Nie. Niesamowita jest edukacja, pedagogia, wychowanie Boga, Ojca. Najpierw konfrontuje Jakuba ze sobą samym. Jakubie, kim ty jesteś? Graczu, krętaczu, strachliwy człowieczku, robaku. Konfrontuje go ze sobą przez doświadczenia życia. Nie oszczędza mu ich. Nie zabiera mu kłód spod nóg, żeby sobie czasem stopy nie uraził o kamień. A uraź sobie. Wtedy zobaczysz, co ci w sercu gra. Jakub wysyła posłów do swego brata. Wysyła mu też potężne podarunki, ustawiając je w bardzo ciekawej kolejności, od najkiepściejszego podarunku do największego, do najbardziej takiego okazałego. Ale tak naprawdę już ma w sercu strach. Już ma w sercu strach. Dzieli swój obóz na dwa, żeby chociaż trochę ocalić, ale tak naprawdę serce mu się ściska. Jest przerażony. Zaczyna się modlić. Boże Abrahama, Boże Ojca mego Izaaka, wybaw mnie z rąk mego brata. Lękam się go, aby gdy przyjdzie, nie zabił mnie i matek z dziećmi. Z jednej strony ma Labana, do którego już nie ma po co wracać. Niby sprawę załatwił ładnie, dyplomatycznie. Z drugiej strony ma Ezawa i jest sam jak palec. Ale sam jak palec po to, żeby skonfrontował się sam ze sobą. Przypomina ci to co? Jak Abraham przez całą noc siedział sam ze sobą i czuł trwogę? Jakie to było ważne doświadczenie? Przypomina ci to, jak przez całą noc Izraelici szli, mając mur z wód po jednej i po drugiej stronie? Z jednej strony morze, z drugiej strony Egipcjanie i nie ma ucieczki. Wreszcie nie ma ucieczki. Słyszysz, co mówię? Wreszcie nie ma ucieczki. Albo staniesz przed sobą i zobaczysz, kim jesteś, na co cię stać, na co cię nie stać. Na co cię nie stać. Jakub jest wreszcie w takiej sytuacji. I wtedy dokonuje się bardzo ciekawa rzecz. Jakub przerażony. Do takiego przerażonego Jakuba przychodzi Bóg i zaczyna się walka z Bogiem. Zaczyna się walka z Bogiem. Gdy Jakub pozostał sam jeden. Strasznie ważne są momenty ciszy i samotności. Strasznie ważne przed Bogiem są momenty ciszy i samotności. Mówię to do was, którzy jesteście w tysiącu tutaj na pielgrzymce, w rozhałasowanym świecie. Strasznie ważne są te trudne dla nas doświadczenia, kiedy musisz usłyszeć, co ci w sercu gra. Jakub walczy z Bogiem. W pewnym momencie Bóg zwichnął mu biodrowy staw. A Jakub, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. I tam wtedy jest takie zdanie. Bóg go pyta, jakie masz imię? Kim ty jesteś? Przypominacie sobie z drogi do Częstochowy, jak mówiliśmy o znaczeniu imienia? Kim ty jesteś? Czyli jakie imię nosisz? Jakub odpowiada wreszcie zgodnie z prawdą. Jestem Jakub. Jestem krętacz. Jestem cwaniak. Jestem ten, który nie gra fair. Jestem ten, który podkłada komuś nogi. Jestem Jakub.
Kim jesteś? Jestem Jakub. Jestem grzesznik. I w tym momencie kojarzy wam się coś? Bóg, z którym Jakub walczy, to trzeba mieć coś, żeby stanąć do walki z Bogiem. To trzeba być kimś, albo być w takiej desperacji, że już nie masz ucieczki. Żeby wreszcie do Boga zakrzyknąć: nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Sprawa życia lub śmierci. Niesamowite. Bóg zmienia mu imię. Ponieważ powiedziałeś sobie, kim jesteś. Powiedziałeś prawdę o sobie. Nie będziesz zwał się Jakub, ale odtąd będziesz Izrael. Ten, którego mocą jest Bóg. Walczyłeś z Bogiem. Pokazałeś, na co cię stać. Walczyłeś z Bogiem, z ludźmi. Zwyciężyłeś. Zwyciężyłeś. Od tej pory nie będziesz już Jakubem. Od tej pory nie będziesz już grzesznikiem, chociaż cały czas nosisz w sobie skłonność do grzechu. Ale jesteś w stanie żyć inaczej. Pokazałeś to sobie. Przeżyłeś to. Wiesz, o czym mówię, że to nie jest tylko teoria, że ci ktoś o Bogu opowiadałeś. Ty z Boga spotkałeś na własnej skórze. Wywichnął ci biodrowy staw. Za każdym krokiem będzie cię bolało, ale ten ból będzie ci przypominał: spotkałem się z Bogiem. Spotkałem się z Bogiem. On naprawdę jest. On naprawdę prowadzi moje życie. Działo się to w miejscu, o którym nazwano je Penuel. Widziałem Boga. A co myśmy dzisiaj mieli w drugim czytaniu? Patrzymy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi. Witam was, szczęściarze, bo możecie na Boga patrzeć i nic wam się nie dzieje. Jesteś taki bogaty, że nawet może sam o tym nie wiesz. Możesz patrzeć na Boga i nic, absolutnie nic, cię to nie kosztuje. W spotkaniu z Bogiem nadchodzi czas na spotkanie z człowiekiem. Spotyka się z Ezawem, ale to spotkanie jest już zupełnie inne, ponieważ wcześniej spotkał się z Bogiem. To spotkanie z Ezawem, który miał prawo być wściekły, który miał prawo się wyrzucić, użyć zemsty, odwołać się do najczarniejszych ludzkich odczuć, przebiega spokojnie, bo wcześniej spotkał się z Bogiem. Jakie jest największe przykazanie? Będziesz miłował Boga całym sobą, miłością totalną, która nie zatrzymuje nic dla siebie. Każdą cząstką swego człowieczeństwa będziesz kochał Boga. Tak jak czasami boisz się całym sobą. Wszystko tobie drga, nie tylko kolana. Całym sobą kochasz Boga, a dopiero miłość Boga poprowadzi cię do miłości wobec człowieka, którego masz kochać jak siebie samego. Jak przed sobą samym kręcisz, grasz, nie jesteś w stanie powiedzieć Bogu nic sensownego, ani drugiemu człowiekowi tym bardziej nie jesteś w stanie nic powiedzieć. Spotkanie z Ezawem przebiegło spokojnie, ponieważ wcześniej Jakub przeżył o wiele ważniejsze dwa spotkania. Bóg pokazał mu, kim jest, i zadziałał: nie będziesz taki. I Jakub spotkał się z Bogiem. Jest taki przepiękny film, bajka dla dorosłych. Król Lew, mówię o pierwszej części. Mam nadzieję, że jesteście tym pokoleniem, które ryczało, kiedy ojciec małego Simby, Mufasa, umierał. Ale tam są o wiele ważniejsze sceny. Simba, obwiniony o śmierć swego ojca, ucieka. Próbuje sobie żyć, jak gdyby nic się nie działo. Hakuna Matata, więc już się nie martw. Ale potem jest taki moment. Jest taki moment, kiedy w imię miłości, która zostaje w nim przebudzona, przypomniana, obudzona, w imię miłości, za cenę ogromnego strachu, za cenę walnięcia w łeb, wraca do domu. Król Lew wraca do domu. Wraca do domu, w którym nic dobrego go nie może spotkać. Wraca do domu, który jest w ruinie, w którym panuje jego wuj Skaza. Wraca do domu, w którym dopiero będzie musiał walczyć o swoje, ale on już wie, kim jest. Król Lew wraca do domu. Ty też wracasz do domu. Nie możesz ciągle być na pielgrzymce. Wracasz do domu. Co tam zostaniesz? Pierwsze pytanie jest: kim jesteś? Jaki wracasz z tej jasnej góry?